Dobry wieczór, Monika Hemperek i dr Anita Rawa-Kochanowska i kot.
Dobry wieczór i kot. Być może słyszycie Państwo mruczenie. Kot będzie tutaj pomocą naukową do dzisiejszego tematu.
A cóż to za temat dzisiaj wybrałyśmy? W jakim to temacie może pomóc kot?
No, wybrałyśmy dzisiaj temat depresji i to w ogóle temat rzeka, jak to ja lubię mówić, temat ocean, ale rzeczywiście zwierzak domowy, niekoniecznie kot, bo przecież pewnie nie wszyscy Państwo lubicie koty, ale zwierzak domowy może być elementem dbania o siebie, elementem poprawy nastroju, profilaktyki depresji, więc zwierzę zawsze jest okej. A to zwłaszcza futrzaste, bo rybki to trochę mniej może.
To przedstawmy jeszcze ludzka, bo wiem, że ma, to jest zdrobnienie, nie będziemy tak odkrywać jego pełnego imienia, bo jest trochę demoniczne. Ale Lucek pojawił się kilka dni temu u was.
Lucek u nas w domu pojawił się kilka dni temu, natomiast kontakt z nim mamy taki od kilku miesięcy. On się po prostu przybłąkał na nasz taras. Wyglądał jak 7 nieszczęść, bał się wszystkiego, syczał, uciekał, bał się podniesionego głosu, machniętej ręki, nawet nie w jego kierunku, więc podejrzewamy, że Lucek miał jakąś traumę w życiu poważną i niestety trauma prawdopodobnie pochodzi od człowieka dorosłego, bo rzeczywiście gdzieś tam mu było trudno, ale powoli się oswoił. No i teraz tak się oswoił, że jest w domu, siedzi mi na kolanach i mruczy. Trochę się już zaczyna w tym domu rządzić, także zachowuje się jak prawdziwy kot.
No dobrze, depresja. Temat ważny, umawiałyśmy się na niego już od dawna. Powiedziałaś, że dobrze byłoby ten temat poruszyć jesienią, kiedy ta depresja się pojawia. Rzeczywiście jesienią ona się nasila.
Tak naprawdę nie, ale jesienią bardzo często mamy okołodepresyjne problemy. To znaczy jesienią często zauważamy w sobie spadek nastroju i ten spadek nastroju często mylnie nazywamy depresją. Często depresja pojawia się też paradoksalnie wiosną, natomiast samo hasło depresja jest tak pojemne i tam jest tak dużo różnych problemów, że z pewnością i tak zwana depresja jesienno-zimowa związana z tym, że po prostu mamy tego światła słonecznego zbyt mało, jest tutaj też ważnym elementem, dlatego że z depresji jesienno-zimowej, którą się czasem lekceważy, myślała taka chandra, nienawidzę jesieni, aby do wiosny, ona się może przerodzić w poważniejsze stany, więc to dobry moment. W wakacje nikt nie chce mówić o depresji, a jesienią mamy trochę większą uważność na to.
Czym depresja jest? Żeby tak usystematyzować.
To ja od razu zacznę z grubej rury. Depresja jest chorobą potencjalnie śmiertelną, na którą cierpi... W tym momencie nie powiem dokładnie, ale wiele milionów Polaków. Szacuje się, że nawet to może być około 20%. Jest coraz większym problemem społecznym i medycznym i psychologicznym. Badania pokazują, że paradoksalnie nasi dziadkowie dużo rzadziej chorowali na depresję niż my, czyli można by powiedzieć, że częściowo jest to wynik rozwoju cywilizacji czy technologii, może tempa życia, różnych takich czynników, dlatego że postrzegamy teraz lawinowy wzrost zachorowań na depresję, to oczywiście nie tylko w Polsce, w ogóle na całym świecie, lawinowy wzrost zachorowań u dzieci i młodzieży. Jest to zdecydowanie choroba, ale to nie znaczy, że zawsze trzeba brać tabletki. To jest taka choroba, która czasem się mówi, ma wiele twarzy. I te twarze też warto poznać. I z jednej strony niektórzy mówią, że tak, teraz wszyscy mają depresję, że niepotrzebnie w ogóle się nazywa różne spadki nastroju depresją, a z drugiej strony wciąż mamy jako społeczeństwo takie przekonanie, że ktoś ma kiepski nastrój od dłuższego czasu, czy mówi, że nie ma siły wstać z łóżka, czy nic go nie cieszy. No, weź się w garść, uśmiechnij się, jutro też jest dzień, nie przesadzaj. Czy też bardzo mało zrozumienia jest dla tej choroby, dlatego że jej, no tak na pierwszy rzut oka nie widać, no bo cóż to tam, że ktoś jest smutny, czy no, znaczy, że w depresji niekoniecznie człowiek jest smutny. To jest też taki paradoks. Ona często jest lekceważona. Z jednej strony niby cały czas mam wrażenie, że rzeczywiście coraz częściej się o niej mówi w takiej przestrzeni publicznej. To hasło pada bardzo często. Ludzie też jakby na co dzień, a chyba mam depresję, ale z drugiej strony, kiedy ona się już pojawi, to często chorzy mówią o tym, że nikt ich nie rozumie, bo dostają takie komunikaty, że przesadzają, albo są leniwi, albo się nad sobą użalają i to też jest spory problem.
Jak ją rozpoznać? Skąd się bierze depresja?
No to jest też złożone. Dzisiaj można powiedzieć tak, że depresja jest wynikiem czynników zarówno biologicznych, społecznych, jak i psychologicznych. To znaczy, z jednej strony są różne postacie depresji. Czasami się używa takiego słowa depresja kliniczna, która ma oznaczać taką postać depresji, która jest głównie uzależniona od funkcjonowania układu nerwowego, czyli z takich przyczyn biologicznych, niedobór serotoniny na przykład. Ale prawda jest taka, że są osoby, które są bardziej narażone na występowanie depresji. Genetycznie też, ale psychologicznie bardzo często depresja towarzyszy dosyć specyficznemu stylowi życia, czy na przykład też badania pokazują, że to, co potocznie też się tak rozumuje, że jeżeli człowiek doznał jakiejś poważnej straty, to jest bardziej narażony na depresję bądź stany depresyjne. To może być strata kogoś bliskiego, ale to może być też utrata pracy, ale też długotrwała trauma, czy jakieś życie w silnym stresie też może skutkować depresją, więc tutaj można powiedzieć, że to jest niestety, nie da się wyodrębnić jednej przyczyny. Nie do końca wiemy, dlaczego tak jest, że jedni ludzie na depresję chorują, inni nie, nawet w podobnych okolicznościach życiowych. Ale mówi się o tym, że depresja jest, i to nie, to zmartwię teraz Państwa, depresja jest chorobą demokratyczną, to znaczy potencjalnie absolutnie każdy z nas może zachorować na depresję. Ona nie wyróżnia, nie faworyzuje ani młodych, ani starych, ani bogatych, ani biednych, ani białych, ani czarnych. Każdy z nas może zachorować na depresję. Trochę częściej widać kobiety chore na depresję. Chciałam powiedzieć, chorują kobiety, to nie do końca takie. Statystycznie rzeczywiście jest tutaj przewaga kobiet, więc kobiety niby mają większą skłonność do depresji, chociaż ta depresja jest często po prostu częściej diagnozowana, dlatego że kobiety mają częściej jawną postać depresji, mężczyźni mają częściej ukrytą postać depresji, więc mogą też nie być diagnozowani. Ale to, co gdzieś tam sprzyja, to płeć żeńska, okres dojrzewania, to bardzo duże ryzyko i w ogóle życie w XXI wieku, czyli czasy współczesne. To są takie czynniki, które gdzieś tam szczególnie statystycznie widać te różnice, natomiast potencjalnie każdy z nas może tego doświadczyć. Wiele razy w życiu, żeby nie było, to nie tylko raz.
Długotrwały stres, tak? Może się rozwinąć depresja pod wpływem długotrwałego stresu?
Jeśli człowiek sobie z nim nie radzi, jeśli ma skłonność do tłumienia emocji, do trzymania wszystkiego w sobie, to może być jeden z efektów, konsekwencji.
Czyli jak ją w sobie rozpoznać, że to akurat depresja?
Tak naprawdę są, teraz się mówi o tym, że są, jest tak zwana depresja duża, jednobiegunowa i jest depresja chroniczna, czyli taka przewlekła, i jest depresja w takiej chorobie afektywnej dwubiegunowej. Choroba afektywna dwubiegunowa to jest bardzo poważna choroba. Ja tylko wiem króciutko, że to są epizody depresji, czyli obniżonego nastroju, na przemian z epizodami manii, czyli bardzo podwyższonego nastroju, bardzo takiego nie, jakby to powiedzieć, podwyższony nastrój plus taka wielka motywacja, wielka energia, przekonanie o wszechmocy, więc bardzo niemądre decyzje często się podejmuje w tym stanie, natomiast znacznie częściej występują różne rodzaje depresji bądź czegoś, co się nazywa zaburzenia okołodepresyjne. I tutaj najważniejsze, znaczy tu od razu powiem, że jakby są cztery obszary, które trzeba wziąć pod uwagę i które bierze się pod uwagę, jeśli na przykład człowiek potrzebuje diagnozy. Nie? Czyli jakbyśmy poszli do psychiatry, to on będzie nas przepytywał, że tak powiem, z czterech obszarów i rzeczywiście tutaj warto o tym mówić w takim sensie, że depresja się kojarzy głównie ze smutkiem i depresję się nazywa zaburzeniem afektywnym, czyli związanym z nastrojem, natomiast objawy depresji są z czterech kategorii. I tam formalnie to tam musi wystąpić, zdaje się, że pięć, ale jakby jakie to są kategorie? No pierwsza kategoria to są właśnie te najbardziej kojarzone z depresją zaburzenia nastroju, ale wcale nie musi to być smutek. I to jest taki paradoks. Można sobie poszukać w internecie testu Becka, który za pomocą którego można sobie tak wstępnie sprawdzić, czy mamy depresję. I tam na przykład jest takie pytanie o to, czy płaczesz często. I jakby najwyżej punktowana jest odpowiedź, że nie jestem w stanie płakać. Więc człowiek, który jest smutny i który wyraża ten smutek, może być w depresji. Natomiast ktoś, kto tego smutku nie wyraża, też może być w depresji. Czyli smutek jest takim być może pierwszym, czy takim zauważanym przez nas, czy przez otoczenie objawem depresji, ale równie dobrze może w depresji być sporo lęku. Niektóre osoby, jak chorują na depresję, to zawsze mają problemy lękowe, inne nie, ale często się ten lęk pojawia. I taka, znaczy trudno to nazwać emocją, ale bardzo często chorzy na depresję mówią o pustce, o tym, że nic nie czują. I to jest takie charakterystyczne dla depresji, że może się pojawić pustka emocjonalna razem z takim poczuciem bez sensu czegokolwiek. To jest bardzo niebezpieczny stan. Może też się w depresji pojawić poczucie winy. Więc na poziomie emocji to jest dość skomplikowane. Generalnie to jest taka utrata radości życia, można by było powiedzieć. Ja czasem obserwuję w gabinecie, bo tak nam się kojarzy depresja z samobójstwem oczywiście od razu. I oczywiście jest takie zagrożenie. Natomiast często jest tak, że widzę osobę, która nie mówi, że się chce zabić, ale tak jakby nie było w niej iskry życia, tak jakby światełko w niej zgasło. To czasem można zauważyć, zwłaszcza jeśli ktoś funkcjonował inaczej. To jest takie niesamowite wrażenie właśnie, że tego światełka nie ma. Więc to jest ten brak radości życia. Bardzo też ważnym kryterium jest utrata zainteresowań. W takim sensie, że czynności, które wcześniej sprawiały przyjemność, satysfakcje stają się nudne i człowiek mówi, no ale lubiłem spacerować, nie lubię, lubiłem oglądać seriale, nie lubię, nic mnie nie interesuje. I to nie znaczy, że jest zepsuty, znudzony życiem człowiek, tylko bardzo często to oznacza, to jest dosyć ważny objaw, że może się pojawiać depresja. Czyli nie tylko smutek, może też być lęk, może być pustka i często jest utrata zainteresowań. I to są te objawy z tej kategorii zaburzenia nastroju. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze kategoria zaburzenia poznawcze. Poznawcze, czyli myślowe. To znaczy, tutaj w myślach pojawia się taki negatywny obraz własnej osoby, poczucie, że ktoś jest gorszy, niekompetentny, że sobie nie radzi, że wszystkie niepowodzenia są jego winą, że nic dobrego go nie czeka, że w ogóle nic się nie uda. I też takie myślenie no future, tak? że nie ma żadnej przyszłości, i po prostu wszystko na nie. To są oczywiście zniekształcenia poznawcze, to znaczy, no jeśli takie są fakty, no to takie są fakty, ale przeważnie to są zniekształcenia poznawcze i one się często właśnie w depresji pojawiają. Obiektywnie człowiek sobie radzi, można powiedzieć, chodzi do pracy, przynajmniej próbuje, jakoś tam wypełnia swoje obowiązki, jest kochany czy szanowany, a ma przekonanie, że po prostu i on jest do niczego, i świat jest do niczego, i wszystko nie ma sensu. Czyli na poziomie myśli to są takie można powiedzieć, zaburzenia. Trzeci obszar to są zaburzenia motywacji, czyli takiej chęci. W skrajnym wypadku człowiek ma problem ze wstaniem z łóżka, problem z chodzeniem do pracy, realizowaniem zadań. O rozrywkach to w ogóle często nie ma mowy, ale to może być też problem z taka niechęć, czy taki bezład, jeśli chodzi na przykład o ubieranie się. Człowiek otwiera szafę i naprawdę jest mu wszystko jedno, w ogóle to bez sensu jest czynność, ubieranie się. Proste rzeczy, które wcześniej były zupełnie, albo były oczywiste, albo sprawiały przyjemność, albo po prostu się je robiło, są jakieś takie przytłaczające i takie nie do zniesienia. I to są właśnie te zaburzenia motywacji. I czwarta kategoria to są objawy fizyczne, czyli objawy z ciała, ale nie tylko. Na przykład bardzo częstym objawem jest utrata apetytu. Ludzie, zwłaszcza w tak zwanej ciężkiej, klinicznej depresji, mówią, że wszystko smakuje jak papier. No więc jak smakuje jak papier, no to po co to jeść? Nie ma się ochoty tego jeść. Bardzo często są zaburzenia snu, problemy z zasypianiem, ale też, co bardzo charakterystyczne dla depresji, wybudzanie się. Na przykład człowiek się budzi o 4, nie może już zasnąć. Bardzo różne symptomy somatyczne, że na przykład no chociażby bóle głowy, czy jakieś takie, czasem bóle kręgosłupa mogą być objawem depresji. Ciało w różny sposób reaguje na te nasze napięcia i na to też trzeba zwrócić uwagę. No i powiem oczywiście, bo wydaje mi się, że w tym całym kontekście tych różnych problemów to jest oczywiste, utrata zainteresowania seksem. No jak człowieka nic nie cieszy, nic mu się nie chce, wszystko jest bez sensu, to seks naprawdę jest ostatnią sprawą, na którą człowiek ma ochotę. Więc tutaj te objawy są z 4 różnych kategorii. To nie znaczy, że każdy ma wszystkie, absolutnie. Natomiast tutaj warto pamiętać o tym, że jakby to, że człowiek przez długi czas jest smutny, to jeszcze nie jest depresja. Chociaż mnie jako terapeutę tak naprawdę nie interesuje, czy to jest, czy nie jest, bo mnie interesuje bardziej, jak się człowiek czuje i czego chce. Natomiast dla psychiatry być może jest to ważne, jeśli ma zdecydować o tym, czy przepisać leki, w jakiej dawce, no to on wtedy będzie szczegółowo prowadził wywiad na temat tego, z jakich obszarów są to problemy, żeby być pewnym, że to jest ta biologiczna depresja. Zdarzają mi się ludzie w gabinecie, którzy zostali też przez psychiatrów przysłani do terapeuty, więc też psychiatrzy coraz częściej widzą, że nawet jeśli depresja ma uwarunkowania biologiczne, to jednak ten czynnik psychologiczny jest bardzo ważny.
To, co powiedziałaś na temat tej iskierki, która zgasła, to tak wydaje mi się, że tropem jest, tak jakby to była choroba duszy.
Tak się czasem mówi o depresji czy o melancholii, jak choroba duszy. No ale to byśmy musieli zastanawiać, musiały, czymże jest dusza. Bardzo często depresja jest też chorobą ciała, w takim sensie, że niektóre postacie depresji ujawniają się tylko i wyłącznie poprzez dolegliwości fizyczne. To jest też jeszcze fascynujący, niezbadany jeszcze obszar. W depresji ukrytej może być tak, że człowieka tylko boli głowa przez 3 lata. Więc nie, być może jeszcze się, na pewno jeszcze się będziemy dowiadywać coraz więcej o depresji, ale to nie jest też do końca tak, że chodzi tylko o duszę. Bo człowiek jest całością przecież, nie? To wszystkie elementy są ważne. Jak nawet ta dusza szwankuje, to ma to powiązanie z innymi obszarami.
Doktor Anita Rawa-Kochanowska, rozmawiamy dzisiaj o depresji. Słyszymy się za chwilę. A dzisiejsza audycja poświęcona jest rozmową o depresji. Doktor Anita Rawa-Kochanowska. Nie tylko choroba duszy, ale choroba ciała. Jak zaobserwować, że ktoś z bliskich jest chory na depresję? Jak mu pomóc?
To jest dosyć trudne. Natomiast to, co jest ważne przy każdej chorobie psychologicznej, to zmiana zachowania. Bo to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Ludzie dorośli zwykle zachowują się w miarę przewidywalny sposób. Wiemy, kto jest nerwowy, kto jest spokojny, kto jest wesoły, kto jest raczej smutny, czego się spodziewać. I dlatego każda długotrwała zmiana zachowania danej osoby, czyli ktoś, kto zawsze był duszą towarzystwa, mówi, że nie, ja wieczór wolę spędzić w domu. Albo się zamyśla, i nie ma z nim kontaktu. Albo przeciwnie, bo to też może być przejaw depresji, jest strasznie drażliwy, byle co wytrąca go z równowagi. Wcześniej tak nie było. Czyli każda zmiana zachowania, która trwa, no wiadomo, człowiek może mieć zły dzień, ale jeżeli to trwa 2 tygodnie, 3 tygodnie i nie mamy jakiegoś takiego powodu, żeby zgadnąć, że okej, no nie wiem, stracił pracę, to się denerwuje. Nic takiego się niby nie wydarzyło, a człowiek jest inny, no to już jest taki sygnał alarmowy, że coś w tym człowieku się dzieje. Niekoniecznie depresja, ale to jest zawsze i dla samego człowieka, i dla jego otoczenia taka wskazówka, że coś tutaj się wydarza. Nawet jeśli jest ważny powód, czyli na przykład nawet jeśli człowiek stracił pracę, czy stracił ukochaną osobę, mamy wtedy takie przekonanie, że okej, człowiek jest w żałobie, no to normalne, że jest smutny. Natomiast jest cienka granica między żałobą a depresją. Amerykańscy terapeuci uważają nawet, że, 2 tygodnie, że jeżeli 2 tygodnie po stracie kogoś bliskiego człowiek się nie pozbierał, to oni już to klasyfikują jako depresję. To bym może nie szła aż tak daleko, bo jeśli ktoś był w bardzo intensywnym, bliskim związku, to utrata osoby ważnej boli i sprawia, że człowiek naprawdę ma prawo sobie nie wyobrażać, jak żyć bez tej osoby i ma prawo przez jakiś czas nie chcieć żyć.
A nawet mówi się o rocznej żałobie, prawda?
Tak, mówi się o rocznej żałobie, co nie znaczy, że przez rok człowiek funkcjonuje tak samo. Przy żałobie pierwszy etap to jest szok. Drugi to jest taki smutek. Smutek czasem pojawia się bunt i dopiero jak jakiś czas upływa i człowiek tak jakby sobie w pełni uświadamia, że tej osoby to już na pewno nie będzie i że naprawdę się stało to, co się stało, to wtedy go to przygniata. I jeśli nie ma zasobów, czy to w postaci swojej nie wiem, siły osobowości, czy w postaci na przykład pracy, czy w postaci bliskich osób, to może się to rozwinąć w depresję. I tu musimy, tu też musimy bardzo uważać, nie? Bo mówimy, że okej, no to żałoba, to wiadomo, że człowiek smutny, ale smutek nie równa się depresja, nie? Żałoba nie równa się depresja. To nie jest to samo. Depresja jest wtedy, kiedy człowiek po prostu nie widzi jakby w konsekwencji, kiedy człowiek nie widzi sensu dalszego życia. I tego się zawsze najbardziej boimy, my psychologowie i psychiatrzy, że człowiek, który nie widzi sensu dalszego życia, no będzie się starał to życie przerwać, no bo to jest wtedy jakby logiczne. Wydaje się to logiczne.
Czyli to jest ten wspólny mianownik dla tej poważnej choroby, jaką jest depresja. Brak sensu dalszego życia.
Poczucie, że nie ma przyszłości albo że przyszłość nie ma sensu, to jest też element czegoś, co się teraz nazywa depresja klimatyczna. Kiedyśmy jako społeczeństwo się zorientowali, że rzeczywiście klimat jest dzięki nam, czy przez nas w opłakanym stanie, także zmiany klimatyczne są nieodwracalne, to pojawiło się hasło depresja klimatyczna. Dotyczy tego, że część osób, zwłaszcza młodych, ma takie, chociaż nie tylko, ma takie poczucie, że właśnie dalsze życie jest bez sensu i podejmowanie jakichkolwiek decyzji jest bez sensu, bo wszystko to wkrótce po prostu wybuchnie. Więc to poczucie bez sensu, poczucie braku przyszłości, czy jakby takiej niechęci do tego, żeby ta przyszłość była, jest dość charakterystyczne. Ale czasami ta depresja jest też w tu i teraz, że po prostu takie codzienne czynności są no, tak pozbawione sensu, tak rzeczywiście można powiedzieć. Po co?
Czyli a bardziej depresja jest w stanie zaatakować pesymistów niż optymistów? Czy to nie ma wzoru?
Nie widziałam takich badań. Trudno mi na to odpowiedzieć. Bo, tak, pytanie, kto to jest optymista, kto to jest pesymista, nie? Bo możemy powiedzieć, że optymizm, pesymizm to mogą być jakieś style funkcjonowania czy radzenia sobie z zadaniami czy z wyzwaniami życia. I optymizm, są też różne, z tego co pamiętam, różne rodzaje optymistów i optymista, który w miarę realistycznie patrzy na życie i na siebie, być może rzeczywiście posiada spore zasoby w radzeniu sobie z trudnościami, na przykład mówi, jakoś to będzie, wiem, że sobie poradzę. Natomiast jest też taka grupa optymistów, ryzykantów. Ich optymizm jest dosyć nieuzasadniony.
Ci w różowych okularach, tak?
Trochę tak. I tak sobie teraz głośno myślę, że być może takie osoby też są zagrożone depresją, to znaczy kiedy rzeczywiście i już muszą się zmierzyć z tym, że jest coś nie tak jak miało być, to mogą sobie z tym nie poradzić, bo nie posiadają kompetencji, żeby sobie radzić z problemami, gdyż do tej pory się nauczyli czy funkcjonowali, że jakoś się ułoży i w ogóle jest świetnie, super i tak dalej. I jak nie jest super, to może ich to przygnieść, ale nie ma takich badań, jeśli chodzi o to. Tak jak mówiłam, depresja jest demokratyczna.
Więc
tutaj jeśli chodzi o ten rys osobowości, to nie widziałam takich związków.
Czyli każdego ta choroba może dotknąć, dotyka około 20% Polaków.
Nawet.
To jest bardzo dużo. Teraz to ryzyko zachorowań jest jeszcze większe, zważywszy na sytuację siedzenia w domu, dzieci zamknięte, bez kontaktu z rówieśnikami, życie wirtualne, noszenie maseczek, różnego rodzaju obostrzenia, straszenie, lęki itd., itd. Więc to wpływa hurtem na
tę chorobę. Tak, nie sprzyjają nam okoliczności. Widziałam też wczoraj bardzo ciekawą teorię, że noszenie maseczek może mieć jakby związek z podatnością na depresję, dlatego że nie widzimy uśmiechu drugiego człowieka. To nie jest tak, że Polacy się jakoś tam szczególnie do siebie na ulicy uśmiechamy. Ale jednak widzenie zamaskowanych postaci wokół siebie, no nie dość, że dla co wrażliwszych to jest takie trochę jak z horroru wrażenie, to jednak brak tej możliwości zaobserwowania mimiki twarzy chociażby ekspedientki w sklepie bardzo zubaża naszą komunikację z tym drugim człowiekiem, ale też jest dla nas bardzo, bardzo trudne emocjonalnie.
A to już po kilku tygodniach zauważyłam wśród znajomych, że tak się przyzwyczaili do noszenia maseczek, że na przykład córka koleżanki mówi, mam cię oglądając film, popatrz, oni są bez maseczek. Albo też ktoś mówi, też ze znajomych, oglądamy film i nagle sobie uświadamiam, że ci ludzie tam w tym filmie są bez maseczek, biegają bez maseczek. Jak to?
Tak, będziemy tak. Wiedzieli, z którego roku był film, nie? Za 5 lat.
Także bardzo szybko to się tak jakoś wgryza
tak,
w psychikę.
Ale ta teoria maseczkowa nie jest taka głupia, dlatego że w literaturze mówi się o tym, jak ważne jest, żeby rodzic, człowiek, który ma dzieci, żeby leczył za każdym razem swoje zaburzenia depresyjne, dlatego że dla rozwoju dziecka bardzo niekorzystną sytuacją jest kontakt z matką czy z bliskim opiekunem, który jest amimiczny. A człowiek w depresji ma taką maskowatą twarz. Oczywiście niektórzy się śmieją, ale bardzo często jest taki, z racji tego uczucia pustki i bezsensu, to człowiek ma dużo mniej tej ekspresji mimicznej. I dla rozwoju dziecka to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ono nie wie, czego się spodziewać. I nie uczy się też, czym są emocje, jak się wyrażają emocje, jakie takiej naturalnej komunikacji niewerbalnej się nie uczy. I to już wiemy od dawna z książek literatury psychologicznej. I teraz mamy podobną sytuację, bo nie widzimy ekspresji mimicznej drugiej osoby. My dorośli, ale przecież dzieci też to obserwują. I myślę sobie, że te dalekosiężne skutki mogą być ciekawe i nieprzewidywalne tak do końca. My jesteśmy jednak stworzeni jako istoty, które się komunikują werbalnie i niewerbalnie. A teraz jesteśmy skazani w większości na komunikację, nie mówię o online'ach, tak? Na komunikację werbalną, ewentualnie na patrzenie w oczy. Ale sama się złapałam na tym, że nie rozpoznaję ludzi. Wchodzę do miejsca, gdzie pracuję i czeka na mnie człowiek, który już do mnie przychodził, to potrafię go nie poznać, a on mnie też zresztą. I to jest strasznie dziwne.
Poza tym też słyszałam takie różne opinie właśnie na temat tych maseczek, że nosząc je, przyzwyczajając się do nich, możemy w pewnym czasie, zwłaszcza dzieci, traktować tę zakrytą część twarzy jak miejsce intymne, które powinno być zakryte.
Myślę, że póki co wszyscy tęsknimy za tym, żeby normalnie rozmawiać. Dlatego też rozmowy online się gdzieś tam, mimo że tego nie lubimy, to czasami mówią, o Boże, nareszcie bez maseczki. I no póki tęsknimy za tą komunikacją twarzą w twarz, to dobrze, ale istnieje ryzyko, że rzeczywiście zapomnimy, jak to było. Mam nadzieję, że nie. Ale dzieci, nie wiadomo.
No właśnie, rozmawiamy w kontekście wydarzeń współczesnych o depresji, której jest więcej. Te wszystkie wydarzenia wpływają na tę chorobę.
Depresji jest więcej już od 20 lat. Natomiast rzeczywiście można przewidywać, że tak jak rozmawialiśmy ostatnio o lęku, tak samo w przypadku depresji rzeczywiście będzie się to nasilać.
Czy depresją można się zarazić?
Nie, nie można się zarazić depresją, chociaż jak jest się dzieckiem depresyjnej matki, to można, czy ojca, to można nauczyć się pewnych sposobów radzenia sobie, czy nie radzenia sobie. To można się nie nauczyć komunikacji niewerbalnej, natomiast nie ma mowy o zaraźliwości. Oczywiście możemy sobie wszyscy, zdarzają się takie osoby w towarzystwie, które nas w cudzysłowie zarażają swoim złym nastrojem i swoją nieszczęśliwością, typu nienawidzę jesieni i zimy, beznadziejnie po prostu, żyć się nie chce i chwilowo też nam się może to udzielić, ale chwilowo. No to jest depresja jako choroba, to jest zbyt skomplikowana, żebyśmy się mieli nią zarazić, no co wcale nie znaczy, że jej nie będziemy mieli, jak już wcześniej mówiliśmy.
No ale na przykład pozytywnym nastrojem nie jesteśmy w stanie się zarazić.
Tak, chociaż jeśli chodzi o nastrój, to każdy z nas ma swój nastrój bazowy. Też badania pokazują, że każdy z nas na co dzień ma, jakbyśmy sobie nastrój, nie wiem, umiejscowili na skali od 0 do 10, czy od 1 do 10, to każdy z nas gdzieś tam na co dzień byłby prawdopodobnie gdzieś w podobnym miejscu. Czyli są osoby, które zwykle są zadowolone, są osoby, które zwykle są niezadowolone, są osoby, które zwykle są wściekłe, więc mamy gdzieś jakiś swój, jakby osoby dorosłe, taki typ nastrojowy, że tak powiem. I tak zwane zarażanie dobrym nastrojem czy złym nastrojem będzie na chwilę. Osoba, która ma zwykle dobry nastrój, być może dłużej będzie ten nastrój miał jeszcze wyżej podbity w wyniku przebywania z fajnymi osobami, ale osoba, a potem wróci do tego swojego normalnego stanu zadowolenia. Osoba, która jest tak zwanym smutasem, czy jakąś osobą bardziej wkurzoną, też wróci dosyć szybko do swojego stałego sposobu funkcjonowania. Więc te zmiany są chwilowe.
Wracamy do rozmów o depresji. Zauważamy u kogoś bliskiego, że zachowuje się inaczej. Tak? To jest taki wyznacznik, czerwona lampka. I co wtedy? Co mamy wtedy robić?
Warto by było ją zapytać, jak się czuje. Sprawdzić, czego od nas potrzebuje. I czasami będziemy musieli mocno, w cudzysłowie, popracować nad tą osobą, żeby skorzystała z pomocy specjalisty. Bo jeśli to jest jakiś rodzaj smutku, który ma swoją przyczynę, który może się zmniejszyć dzięki relacji z nami, czy dzięki temu, że gdzieś wyjedziemy razem, no to zróbmy to, oczywiście. Natomiast są takie sytuacje, kiedy to do mnie przychodzą ludzie, mówią, że na przykład mąż mi kazał przyjść. Mam też taką klientkę, która mówi, córka powiedziała, że muszę. Więc ja nie jestem zwolenniczką zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek, ale bardzo często się zdarza, że bliscy jak są uważni i troskliwi, to rzeczywiście są taką dużą motywacją do tego, żeby człowiek skorzystał z pomocy, dlatego że depresja może się też rozwijać w sposób podstępny, czyli taki, jest to proces i człowiek nie zauważa, że już jest źle. Osoby z depresją mówią, że dopiero jak zaczęły wychodzić z depresji, to odkryły, że świat wcale nie jest taki szary, jak im się wydawało. One się po prostu tak przyzwyczaiły do myślenia, że wszystko jest smutne, beznadziejne, do tego funkcjonowania w tych negatywnych emocjach i myślach, że to było dla nich po prostu zupełnie naturalne. One nie miały poczucia, że jest gorzej, tylko że po prostu wszyscy tak myślą i wszyscy tak się czują. Więc często rolą bliskich jest rzeczywiście takie zmotywowanie, a czasem, no czasem zaszantażowanie wręcz bliskiej osoby, że po prostu musi skorzystać z pomocy. Nie zawsze będzie to, ludzie się boją psychiatrów, nie zawsze to będzie psychiatra, nie zawsze to będzie terapeuta, ale niech to będzie ktokolwiek, to może być nawet ktokolwiek w sensie, nie musimy się zastanawiać, och mój Boże, do jakiego specjalisty mam iść, może to być lekarz pierwszego kontaktu. Naprawdę ważne, żeby tutaj z tej pomocy specjalistycznej skorzystać. Lekarz pierwszego kontaktu może pokierować dalej. Może nawet jakieś delikatne antydepresanty przepisać, ale może też podpowiedzieć, co zrobić. Więc tutaj rola bliskich jest nieoceniona. Ale z drugiej też strony bardzo trudno być towarzyszem osoby, która przeżywa depresję. Dlatego, że to jest męczące tak po prostu zwyczajnie w świecie, bo nie możemy, tak patrząc z drugiej strony, nie za bardzo możemy liczyć na tę drugą osobę. Ona jest taka, czasem mówię, taka rozlazła, taka i nic jej się nie chce, ani się nie da wyciągnąć do kina, ani się nie da wyciągnąć na spacer, ani nie chce rozmawiać, seks jej nie interesuje, więc trudno jest też, można też zrozumieć osoby, które się denerwują na ludzi w depresji, dlatego że to jest trudne dla obu stron, o tym się mało mówi. Mówi się o tym, jak jest trudno człowiekowi w depresji, ale towarzyszowi człowieka w depresji też jest bardzo trudno, bo to jest bardzo trudno zrozumieć, jeśli się tego nigdy nie przeżyło, że ktoś może mieć poczucie bez sensu, że ktoś po prostu zastanawia, niepotrzebnie się zastanawiasz, za dużo myślisz, nie? I to nie jest nieczułość, tylko to bardzo trudno sobie wyobrazić, jak się tego stanu nie zna, że tak się można czuć. Albo że to może trwać tak długo. Więc to jest naprawdę trudne.
To jest w ogóle temat na oddzielną audycję, kiedy choruje ktoś w rodzinie, bo wtedy choruje cała rodzina. Tak naprawdę.
No tak, no to życie na pewno się zmienia i to też trzeba uważać, żeby tej osoby chorej na depresję czy na cokolwiek nie wrzucić w rolę osoby chorej, dlatego że potem trudno się też z tej roli wydostać.
Rozmawiamy o depresji, wrócimy do tych rozmów w kolejnej godzinie, zatem do usłyszenia po godzinie 23:00.